Magia umiera, a wraz z nią umiera Magini. Podróżujemy razem do Umbry, krainy, w której magia się narodziła. Cześć, jestem Krzysiek Ceran. Ze mną przy mikrofonach są Ania.
Hej.
Mysz.
Cześć.
I Kamil.
Hello.
A to są sesje na podsłuchu, w których tworzymy fikcyjne światy, prawdziwe postaci i wspólne historie. Dziś kontynuujemy naszą grę w Fall of Magic Rosa Coumana. W kolejności ten, Aniu, postać.
Ja gram Von Stormgard, dziedziczką Królestwa Stormgard.
Prawda.
Myszu, postać.
Ja gram Todem, który jest lisim listonoszem i jest ranny i pochodzi z Mistwood.
Kamil?
A ja gram Torvaldem, który jest nieokrzesanym świniopasem z Barleytown.
A ja gram Nerissą Sartiamę, kupczynią z Istelli. Przepraszam, przebiegłą kupczynią z Istelli.
Istelli. 8 odcinków. Siedem.
Siedem. Ale Krzysiek to tak naprzemiennie, to E, A to jest takie, wiesz, to jest to takie A, E, ten taki znaczek, no, tak. Więc Krzysiek go czyta raz tak, raz tak.
Istelia.
Osoby, które pochodzą bezpośrednio z Istelli, mówią Istelli.
A, tak. Tak.
To jest kwestia dialektu.
To tak jak prawdziwi warszawiacy jadą na Pragę.
No dobrze, pośmialiśmy się ze mnie, to już przejdźmy dalej. Zostawiamy za sobą podziemną dżunglę, a raczej nie tyle opuszczamy ją, co kontynuujemy podróż przez podziemną dżunglę pod błyskającym, migotliwym, fioletowym słońcem, które nie powinno być żadną z tych rzeczy. No, być może fioletowe jest jego docelowym kolorem, tego akurat nie wiemy. A dżungla po prostu w pewnym momencie zostaje za nami. Drzewa stają się coraz rzadsze, a w pewnym momencie wełdrujemy i okazuje się, że wyszliśmy z pomiędzy drzew. I znaleźliśmy się na brzegu rozległego akwenu. Może po horyzont? No właśnie, może, bo jak docieramy na brzeg, orientujemy się, że w zasadzie wygląda to na bardzo, bardzo płytką sadzawkę. Brzeg jest kamienisty, natomiast na dnie zalegają drobne kamyczki, praktycznie żwir. I wydaje się, że to nigdy nie robi się ani trochę głębsze. Na razie, nie wiedząc dokładnie, jak pokonać tę przeszkodę, rozpoczynamy wędrówkę wzdłuż tego brzegu, licząc, że sprawa się wyjaśni. No a fioletowe słońce wciąż miga raz na jakiś czas. I w momencie, gdy jego blask znika, orientujemy się, że nie zapadają kompletne ciemności, bo w wodzie żyją żyjątka, które są bioluminescencyjne. Zjadłem literkę? Być może nie zjadłem literki. To znaczy żyjątka, które tworzą własne światło. Widzimy jakieś małe rybki z punktami światła. Dostrzegamy też po prostu jakieś glony, które świecą. Więc kiedy znika blask fioletowego słońca, wciąż podróżujemy w takiej słabej, zimno-błękitnej, ale łunie, która daje wystarczająco wiele światła, żebyśmy nie potykali się co krok i po prostu mogli kontynuować tą podróż. Ale każde takie mignięcie fioletowego słońca jest bardzo dezorientujące. Ten jeden moment, gdy nagle robi się dużo, dużo jaśniej i w momencie, gdy po paru minutach przyzwyczajamy się do tego, ten blask zanika i znowu jesteśmy zdezorientowani. I to jest praktycznie niekończący się cykl, do którego nie można się przyzwyczaić, bo też te momenty, gdy słońce świeci, raz są krótsze, raz są dłuższe. W pewnym momencie mija już praktycznie godzina i my wszyscy już tak jakby patrzymy po sobie, czy ono już teraz nie zgaśnie? No powinno było zgasnąć dawno temu. To może już świeci się na stałe. I w tym momencie gaśnie. A kiedy zapala się ponownie, tuż przed nami, po kolana w wodzie, stoi stara kobieta, której wszyscy przysięgamy, że nie było tam wcześniej. Ma długie, srebrno-siwe włosy, praktycznie do pasa. Jest ubrana w jakąś lekką tunikę z długimi rękawami i wyciąga jedną rękę za siebie, ponieważ zamierza się harpunem. I w kolejnym błysku fioletowego światła słońce gaśnie, kiedy znowu ją widzimy. Ona już wyciąga ten harpun z wody, a na jego grocie wije się jakaś podłużna, błyszcząca traszka, której blask jest bardzo mocny. I w tym momencie fioletowe słońce znowu gaśnie. Ta traszka świeci na tyle jasno, że wciąż widzimy tę staruszkę bardzo dobrze. Ona odwraca się ku nam.
Dzień dobry, wieczór, babciu. Widzę, że ryby obrodziły.
Ach, witajcie. Jesteście szybciej niż się spodziewałam. Chociaż macie szczęście. Starucha z zatoki nie zawsze tutaj jest. Ale spotkaliśmy się, więc mogę was zaprowadzić. Chodźcie.
Przez moment w zdziwieniu patrzy się na wszystkich, po czym, zwłaszcza na Magini, po czym mówi: a bardzo przepraszamy za spóźnienie, mieliśmy po drodze pewne trudności logistyczne. Wygląda na bardzo dumnego z siebie, że zna słowo logistyczne.
Staruszka kręci głową z uśmiechem. Nie zrozumiałeś mnie. Jesteście wcześniej niż się spodziewałam. Musieliście przyspieszyć tempa gdzieś po drodze.
Na to Todd nie ma żadnej odpowiedzi.
Widziałeś, że przyjdziemy?
Tak, oczywiście. Spodziewałabym się was, gdybym nie wiedziała.
Torvald pyta Magini, czy wy się znacie? Jesteście starymi koleżankami ze szkoły Magin czy czegoś?
Staruszka odpowiada, zanim Magini ma czas się odezwać, mówiąc: pochlebiasz mi, młody człowieku, ale nie jestem maginią ze szkoły Magin. Jestem tylko towarzyszką, opiekuję się kimś. Chodźcie.
To chyba idziemy.
Mhm. Ruszamy.
Starsza kobieta prowadzi naszą grupę jeszcze przez jakiś czas wzdłuż brzegu, tak jak szliśmy, po czym zdaje się skręcać w wodę, ale widzimy, że idzie tak ukosem, za kosami i odwraca się, mówiąc: stawiajcie nogi tam, gdzie ja. I takim zakosem prowadzi nas na małą wysepkę, która leży kilkadziesiąt metrów od brzegu. Na tej małej wysepce jest chatka. Wydaje się, że chatka zbudowana z wrzuconego na brzeg drewna, wodorostów. A staruszka, prowadząc nas, cały czas mówi: macie szczęście, że zastaliście staruchę z zatoki. Zmierzacie do Umbry, prawda? Musicie jakoś pokonać żwirowe morze. A to najszybsza droga.
Czy to jest żwirowe morze?
Jest to morze i jest pełne żwiru. Tak?
Tak właśnie myślałem.
Jest bardziej zdradliwe, niż może się wydawać. Jeśli spróbujesz przejść w niewłaściwym miejscu, żwir pochłonie cię, niczym ruchome piaski.
To rzeczywiście może wymagać pomocy.
Wciąż jest to morze, w związku z czym utkniesz pod kamieniami i zaleją cię fale.
Więc to najszybsza, ale też najniebezpieczniejsza droga?
Nie. Starucha z zatoki zapewnia najszybszą drogę. Całkiem bezpieczną.
Ma jakiś żwirowy statek?
Można tak powiedzieć. Można tak to ująć, chociaż to bardziej trochę trudno to opisać. Zobaczycie. Zbliżyliśmy się już do chatki, a staruszka wkłada dwa palce do ust i przeraźliwie gwiżdże, także nam wszystkim świszczy w uszach. Woda przed nami zaczyna się kotłować, a chatka zaczyna się unosić, ponieważ nie jest zbudowana na wyspie. Jest zbudowana na pancerzu, a także częściowo w pancerzu ogromnego kraba, który teraz unosi się przed nami. Spowijają go glony, wodorosty, porastają go takie kełbki. Jest cały też w połklach. W pewnym momencie widzimy na prawo od nas faluje, spod wody wyłania się sterta tego żwiru, która osypuje się, a spod żwiru wyłaniają się ogromne szczypce. Staruszka patrzy na nas i mówi: to jest starucha z zatoki.
Dzień dobry, wieczór, babciu. Przepraszamy, że jesteśmy za wcześnie.
Jesteś bardzo dobrze wychowany, Lisa.
Jest.
Gdzieś z głębi kraba dobiega.
Podoba mi się to niskie, zdanie, przepraszam.
Niskie, wibrujące buczenie. Staruszka mówi: chyba się polubił. Chyba się polubiła.
Więc Todd przez moment słucha tego byczenia, po czym robi. I się uśmiecha.
Uważaj, bo go obrazisz. Jo, jo.
I ona funkcjonuje jako transport tutaj?
Ona podąża swoimi ścieżkami. Tak się szczęśliwie dla was składa, że w tym momencie jej ścieżka biegnie na drugi brzeg morza.
To.
Przepraszam na moment. Staruszka ponownie wkłada palce do ust, świszczy? Gwizdze. Tym razem obniżając ton na koniec gwizdu, a krab pochyla się ku nam przednią połową swojego ciała, nachyla się także, że teraz niemal jesteśmy w stanie dosięgnąć skorupy. Niemal, bo w tym momencie staruszka wskazuje kilka desek, które tutaj leżą, pokazuje je Torvaldowi, mówiąc: Młodzieńcze, czy byłbyś tak dobry i zmajstrował jakąś kładkę?
Dobrze, młoda damo.
Staruszka uśmiecha się. Kiedy się uśmiecha, jest tak pomarszczona, jej oczy zdają się niemal niknąć gdzieś.
Czy to znaczy, że my będziemy jechać na krabie?
Cieszysz się na to, czy się obawiasz tego?
Tak!
To dobra odpowiedź.
Znaczy, po minie można poznać, że raczej to pierwsze, że się cieszy.
To Torvald sklecił tam jakąś kładkę. Zakładam, że chodzi po prostu o przerzucenie najdłuższej deski z kamienia na skorupę. Jesteśmy w stanie jedno po drugim wejść na skorupę kraba. A staruszka prowadzi nas do tej chatki, mówiąc: rozgoście się. A przede mną krab miał innego towarzysza, który całkiem wygodnie się urządził na skorupie. Nie w moim guście, musiałem trochę przedekorować, ale proszę, czym chata bogata.
A co się z nim stało?
Jego czas dobiegł końca.
Aha.
Nie, chyba źle mnie zrozumiałeś. Jego czas jako towarzysza staruchy z zatoki dobiegł końca.
Aha.
Rozumiem, że lubi po prostu różnorodne towarzystwo.
Cóż, każde z nas ma swoje powody, kiedy postanawia zacząć towarzyszyć staruszce. I każde z nas ma swoje powody, kiedy uznaje, że czas tego towarzystwa dobiegł końca.
I jaki był twój powód, żeby tu przybyć?
Staruszka uśmiecha się. Prowadzi was w głąb chatki. Jeśli o mnie chodzi, to może być koniec wprowadzenia do lokacji.
Czy to znaczy, że Magini jest naszym krabem?
Może to jest metafora?
To ja w takim razie przynoszę swój żeton na Moonmilk Falls. Droga, którą przebywamy poprzez żwirowe morze na potężnej skorupie staruchy z zatoki i skleconym tamże domku, jest powolna, nieco kolebliwa,
czasami wstrząsająca, dosłownie, ale ogólnie rzeczywiście bezpieczna i w sumie pozbawiona jakichś większych wrażeń. Raz na jakiś czas staruszka, która nas tutaj przyprowadziła i zdaje się wiedzieć więcej niż wyjawia, łowi żyjątka z góry, skorupy, zarzucając wędkę i ciągnąc ją za krabem, patrząc, co się uda złapać. Myślę, że ci, którzy odważą się spróbować tutejszych żyjątek przyrządzonych na różne sposoby, stwierdzą, że są zaskakująco smaczne, może trochę dziwne w smaku. I niektóre z nich pozostawiają odrobinę tego fosforyzującego nalotu na zębach, więc kiedy potem w ciemnościach człowiek się uśmiechnie, to trochę mu fosforyzują wnętrze ust, co potrafi śmiesznie wyglądać. Po dwóch dniach takiej podróży zaczynamy słyszeć szum. I to szum stosunkowo głośny, z którym każdym kolejnym krokiem staruchy z zatoki się coraz bardziej zgłaśnia. W świetle latarni, która jest zawieszona koło chatki na jej grzbiecie, widzimy deszcz, który pada przed nami. I jest to dziwne z kilku powodów. Po pierwsze, jesteśmy pod ziemią, ale nie byłby to pierwszy raz, kiedy pod ziemią widzimy zjawiska, które do tej pory widywaliśmy tylko na powierzchni. Po drugie, ten deszcz jest biały. Po trzecie, iskrzy się w świetle, jak iskierki padające spod młota kowala, czy jak iskry sztucznych ogni. Po czwarte, deszcz ten zdaje się padać w okręgu. I dopiero kiedy starucha z zatoki się do niego zbliży, widzimy, że w suficie tych ogromnych podziemi, w których się znajdujemy, w których znajduje się Żwirowe Morze, jest naturalny otwór, który powstał w wyniku jakichś osuwisk, być może działań jakichś gigantów, a może magii, trudno stwierdzić. I z tego ogromnego otworu, który ma zaskakująco równy kształt, po ścianach, w dół, potem do morza, jakiś płyn, prawdopodobnie woda, ale jest zaskakująco biały i właśnie iskrzący się. Towarzyszka kraba mówi, to są właśnie wodospad księżycowego mleka, Moon Milk Falls, skoro tak się nazywa lokacja. Jeżeli ktoś z nas się dopytuje o to dziwne zjawisko, to może usłyszeć, że jest to woda z powierzchni, która dostała się pod ziemię razem ze świerszczami.
Z powierzchni zlatują ich całe chmary. To podstawą ekosystemu.
To jest drugi występ gościnny świerszczy z rzędu.
Tak. Ja podejrzewam, że jakiś się przypamiętał z tej kamiennej dżungli, w której byliśmy.
Tak, Torwal sięga do torby, wyciąga świerszcza i wrzuca go do wody.
To za nim goni.
W każdym razie możemy usłyszeć, że woda ta prawdopodobnie spływa z powierzchni i po drodze wypłukuje z gór, ze skał jakiś rodzaj kamienia, czy wapienia, czy gliny, trudno stwierdzić, który zawiera właśnie w sobie ten taki nie do końca opalizujący, ale taki iskrzący kruszec, trochę jak piryt, tylko że biały. I stąd się bierze ten deszcz. I jeżeli spojrzymy w dół na Żwirowe Morze, to rzeczywiście widać w okręgu tego, gdzie pada ten deszcz, cała ta woda jest biała i na powierzchni Żwirowego Morza tworzy się taki rozmyty księżyc w pełni, co też dopełnia tego obrazu. Myślę, że starucha z zatoki nie wchodzi pod ten deszcz, żeby nas nie zmoczyć, ale obchodzi go pewnym łukiem. Myślę, że Todd siedzi sobie na jej pancerzu i patrzy na ten deszcz i dołącza do niego Magini. I tutaj może Krzysiek? Ty tak dobrze sobie radzisz z kobietami u władzy. To możesz zagrać bogini. I przez chwilę stoją tak w milczeniu, patrzą się na to imponujące naturalne zjawisko. Mam wrażenie, dość miły widok w tych miejscach, które są w dużym stopniu nasiąknięte magią. I dlatego wydaje mi się, że te miejsca, które wydają się mniej lub bardziej stworzone ręką matki natury, robią tym większe wrażenie. I po chwili Todd patrzy się w górę na Magini i pyta się: już się dobrze czujesz?
Odkąd opuściliśmy Mglibur, czuję się o wiele lepiej. Dziękuję za troskę. A ty?
Trochę tu mokro.
Chodziło mi o twoją łapkę.
O tym mówię, jest mokro i jak jest mokro, to mnie bardziej boli.
Niektóre rany bolą nawet długo po tym, jak się zagoją. Magini mówi smutnym głosem.
Todd równie smutno kiwa głową, biorąc pod uwagę ostatnie rozmowy, jakie się toczyły w naszej drużynie. I po chwili mówi:
Bo ja w sumie się nigdy nie pytałem, ale jak właściwie działa magia? Bo ty byłaś chora, a potem nie byłaś i możesz się zamienić w rysia i zrobić, żeby Torvald był młody i możesz odczarować krowę, ale kiedy cię poznałem na samym początku i cię poprosiłem, czy mogłabyś mnie zaczarować, powiedziałeś, że to niemożliwe. I ja chciałbym tylko zrozumieć.
Magini wpatruje się w horyzont długo. Zaczyna odpowiadać, jeszcze nie patrząc na Todda. Zrozum, że nie sprawiłam, że Torvald był młodszy, a tylko, że na takiego wyglądał. To zupełnie co innego. Zupełnie inny rodzaj przemiany. Ale skoro pytasz, jak działa magia, jakby ci to wyjaśnić? To chyba mało prawdopodobne, ale czy kiedyś zdarzyło ci się żeglować, być na łódce z żaglem?
Nie, ale o tym czytałem.
W porządku. Podstawy teoretyczne wystarczą. Wiele osób myśli, że czarowanie jest jak praca, jak kucie żelaza, że to tylko kwestia wysiłku, po którym osiąga się efekt, podczas gdy czarowanie przypomina żeglowanie. Magia jest jak woda, ale magia jest również jak wiatr. Zdarza się, że wystarczy postawić żagiel i płyniesz z prądem, z wiatrem i wtedy stryknie cię palców i możesz zamienić się w rysia od choćby. Ale zdarza się, że wiatr przestaje wiać albo że tam, gdzie chcesz dotrzeć, to jest właśnie pod wiatr. Wprost przeciwny skutek do zamierzonego, jeśli teraz postawisz żagiel. Więc to, co magia może osiągnąć, zależy od okoliczności. Są miejsca przesycone magią. Są pory dnia i nocy roku, które są silne magią, kiedy magia jest prostsza, kiedy czarowanie jest prostsze. Nigdy do końca nie można być pewnym, jakie te warunki będą. pełnia jest magicznym czasem, nów jest magicznym czasem, ale to nie znaczy, że każda pełnia i każdy nów będzie równie magiczny. Jeśli więc powiedziałem ci, że zaczarowanie cię byłoby niemożliwe, to było z mojej strony pewne uproszczenie. Być może gdzieś, kiedyś znaleźlibyśmy warunki, moment, w którym magia byłaby tak silna, że mogłabym rzucić na ciebie czar, który cię interesuje. Ale powiedziałem, że to niemożliwe, bo wydaje mi się to tak mało prawdopodobne, że różnica między mało prawdopodobne i niemożliwe jest bardzo niewielka.
Gdyby to było niemożliwe albo mało prawdopodobne, to w ogóle by mnie tu nie było. Byłbym nadal w Mgliborze. Albo w ogóle by mnie nie było. Byłbym ze swoją rodziną, gdziekolwiek oni są. To magia sprawiła, że mówię i że myślę i że tu jestem i że ci towarzyszę. Jeśli magia była w stanie sprawić takie rzeczy, to dlaczego nie może sprawić też tego, co ja chcę?
Być może magia może to sprawić, ale jest jeszcze jedna różnica pomiędzy tym, co magia może sprawić i co ja mogę sprawić za pomocą magii. Ja mam swoje ograniczenia. Magia ma ich zdecydowanie mniej, co nie znaczy, że nie ma ich w ogóle.
Innymi słowy, biorąc pod uwagę, że magia umiera, moje szanse na to, żeby zostać człowiekiem, są jeszcze mniejsze.
Jak mówiłam, magia jest jak morze. A morze ma pływy. Czasem jest odpływ, czasem jest przypływ. Ostatecznie nic nie jest wykluczone. Ja również jestem zaczarowana. Jestem pod wpływem zaklęcia. To dlatego te wszystkie zawirowania tak wpływały na mnie po drodze.
Ktoś na ciebie rzucił zaklęcie?
Można tak powiedzieć. Obowiązki magini czasem potrzeba dużo więcej czasu, niż akurat ma się go pod ręką. Działa na mnie zaklęcie, które pozwala mi pożyczać czas z chwil, w których nie jest on aż tak potrzebny. Nie ma aż tak dużego znaczenia. To zaklęcie jest nieodłącznie związane ze mną. A to, co teraz dzieje się z magią, sprawia, że ono słabnie, a wraz z nim ja.
A rzeczy pożyczone należy prędzej czy później oddać.
Masz rację.
Todd wzdycha tylko ciężko i przytula się do nogi Magini. Jak sobie trwają przez chwilę.
Magini drapie go między uszami.
I myślę, że to może być koniec sceny. I love my boy. No. Chcę być człowieczkiem po prostu. Wants to be human.
Teraz będzie Ania.
Tak, teraz jestem ja. Ja przesunę mój znacznik na mieliznę, salamandrą mieliznę, I guess?
To może być mielizna salamander, albo salamandra mielizna.
Tak, w każdym razie są tam salamandry. Więc myślę,
albo odkrywają salamandra.
Też jest taka opcja.
Myślę, że podróżujemy już jakiś czas i ta podróż bywa szybsza i bywa wolniejsza. Też starucha z zatoki robi czasami jakieś przerwy. Czasami po prostu się odwraca i zaczyna iść w przeciwną stronę. I wtedy trzeba gwizdać i próbować ją jakoś przekonać, żeby jednak wróciła. Nie zawsze się słucha, ma własne ścieżki, ma własne zachcianki. Ale jest jakiś wieczór, w którym po prostu zatrzymuje się w jednym miejscu i sobie przysiada na właśnie takiej mieliźnie. Więc razem z nią wszyscy także są zmuszeni do zrobienia tego postoju. I jest tutaj ciepło, mimo tego, że jest wszędzie mokro, to jest to taki przyjemny wieczór, tak jakby się siedziało po prostu na plaży. I słychać ten lekki szum fal, słychać jakąś melodię, którą nuci ta towarzyszka tej staruchy. I widać na tej mieliźnie różne żyjątka, różne mniejsze kraby, różne ryby, które są na tyle małe, że są w stanie przepłynąć przez taką małą ilość wody, jaka jest na mieliźnie. I widać też parę salamander, które sobie tam biegają. I myślę, że albo wszyscy zeszli z tej naszego krabiego transportu, albo sobie siedzą jeszcze na plecach jej. I myślę, że Edwiga jest jedną z tych osób, przepraszam, Von Stormgard jest jedną z tych osób, która po prostu chodzi po tej mieliźnie i trochę tak rozkupuje butem wodę, czy nawet już zdjęła buty i po prostu przechadza się. Na pewno widzieliście, że od momentu opuszczenia tej dżungli Edwiga zachowywała się trochę inaczej, ale nie w taki sposób, który mógłby was jednoznacznie zaniepokoić. Myślę, że jak ją poznaliście już wiele tygodni temu, na początku podróży, to zawsze widzieliście, że ma ten taki zamyślony, przejęty wyraz twarzy, który po prostu wskazuje na to, że cały czas myśli się nad czymś, zastanawia i analizuje coś, próbuje rozbroić albo uzbroić jakieś wspomnienia. A od momentu opuszczenia dżungli tego nie ma. Wydaje się odciążona z jakichś wspomnień i może w jakiś sposób przyjemnie nieświadoma. Lub po prostu czegoś brakuje w niej i może w jakiś sposób jest to ten brak jest łatwiejszy i w jakiś sposób odprężający. Więc
chciałem tylko napomknąć, że Nerissa jest jedną z osób, które zeszły na mieliznę konkretnie po to, żeby odejść na taką odległość, żeby móc objąć staruchę z zatoki wzrokiem i ją naszkicować. Hmm. Więc stoi gdzieś tam w oddali.
Mm-hmm. Więc myślę, że Edwiga się trochę kręci przy Nerissie.
Przepraszam, kto się kręci przy Nerissie?
Przepraszam, Von Stormgard. Albo po prostu Von się kręci przy Nerissie. Czasami zobaczy jakiś ładny kamek, to go podnosi i pokazuje i mówi, weź sobie, to jest ładny. Albo po prostu potajemnie wciska jej do kieszeni, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie jakby patrzy na parę tych salamander, które sobie tam biegną przez tą mieliznę i jakoś zawiesza na nich spojrzenie i widzi, że cztery takie małe żyjątka właśnie sobie biegną za swoją dużą mamą salamandrą i mają takie czarne, połyskujące ciała i żółte, takie wręcz brokatowe plamki na sobie. I po prostu sobie tak odbiegają dalej. Ale kiedy Von patrzy na bok, to widzi, że jedna bardzo podobna do reszty salamandra leży przewrócona na plecach. i po prostu nie jest w stanie się odwrócić i kopie rękami, nogami i tak żałośnie nie jest w stanie się wyratować z tej sytuacji. Więc Edwika po prostu przy niej kuca i palcem ją przewraca i istotka od razu ucieka w stronę swojej mamy i dołącza do reszty. I nagle Von ma moment jakiejś niesamowitej jasności umysłu i takiego chwilowego oświecenia, w którym uświadamia sobie, że wie, jak pomóc swojemu królestwu i wie, jakie jest lekarstwo. I to koniec tej sceny.
Legasp!
Nie powiedziałam tego w poprzednim odcinku, ale promptem do tego gaju, w którym zostały stracone imiona, było niebezpieczne lekarstwo. Więc element niebezpieczeństwa już poznaliśmy, a lekarstwo przybywa teraz.
Co za coś. Dobrze.
No,
ja mam takie pytanie, ale czy myśmy się, bo jakby wspomniałeś, że nie zauważamy jakby dużej zmiany w zachowaniu Edwigi, ale czy zauważyliśmy, że ona nie pamięta swojego imienia?
Tak, definitywnie. Za każdym razem jak wołaliście do niej po imieniu, jak mówicie jakieś, o Edwiga, chodź tutaj, popatrz na to, albo po prostu na przykład podawaliście jej coś, albo Edwiga podej sól, czy cokolwiek, to nie reagowała, jakby zupełnie nie wiedziała, że do niej się mówi. I jak próbowaliście jej powiedzieć, że Edwiga, ty się nazywasz Edwiga, to ona była taka...
Okej!
załóżmy, ale widzieliście, że nie wiem, 10 minut po nauczeniu jej tego, że się nazywa Edwiga, od razu, jakby nic nie pamięta z tego.
Okej.
Okay. Po prostu cyklicznie trzeba było jej to przypominać i nie jest w stanie tego zapamiętać nadal.
Teraz w momencie, gdy Von Stormgard podaje Nerissie jeden z tych chładnych kamyków, Nerissa tak odruchowo mówi, a dziękuję, Edwigo.
Nie ma za co. I odchodzi.
Nerissa obraca się i mówi, przypomniałaś sobie?
Przypomniałam co?
Po prostu powiedziałem do siebie Edwigo i...
No, założyłam, że się pomyliłaś po prostu. Nie chciałam cię poprawiać.
Jesteś Edwiga Dzianna Ruf Etilind von Stormgard. Kiedyś sobie przypomnisz.
Skoro tak mówisz. I teraz odchodzi. No i koniec.
Dobrze, więc ja nas przesunę na księżycową sadzawkę. Więc podróżujemy dalej. Starsza kobieta informuje nas, że zbliżamy się do księżycowej sadzawki, ponieważ starucha z zatoki musi się pożywić przed ruszeniem w dalszą drogę, a już nadszedł ten czas na niej. I Magini informuje Torvalda, że starucha z zatoki wie wiele, zwłaszcza o otaczających nas ziemiach i okolicy. Ale czasami trudno się z nią porozumieć, ponieważ myśli takiej istoty pędzą szybciej niż my bylibyśmy w stanie za nimi nadążyć, ale moment, w którym się pożywia, jest zazwyczaj dobrym momentem, by zapytać ją o coś, co siedzi nam na myślach. I wiem z naszej ostatniej rozmowy, że być może chciałbyś jej zadać takie pytanie. Torvald nie odpowiada na to, ale przytakuje głową tylko tak w zamyśleniu I jakby po pewnym czasie znajdujemy się przy jakby... Jest tak naprawdę sadzawka, nie jest de facto sadzawką. Jest po prostu jakby jest to kawałek rafy, który jakby otacza w kółku, która jakby wyznacza taką sadzawkę. Z jednej strony jakby jest otwarty. I w sadzawce jakby na samym jej środku widzimy, odbija się księżyc w pełni. Mimo, że żaden księżyc jakby nie świeci na niebie, starucha z zatoki wchodzi do tej sadzawki. Tak trochę przysiada. Szczypcem bierze kawałek tego księżyca do ust i tak powoli skubie nasz jakby z tego księżyca w pełni. Powoli robi się coraz mniejszy. Torvald rozgląda się przez chwilę tak trochę w niepewności, ponieważ jakby nie da się tutaj nawet zejść, nikomu nie da się mieć chwili prywatności, więc ale po chwili zastanowienia pyta na głos, czy jeśli spotkam Starle, będzie się cieszyła na mój widok. I teraz muszę chyba rzucić kostką, bo odpowiedź zależy od wyniku. To jest jedynka, a jedynka to jest kłamstwo, które chciałbyś, żeby było prawdziwe. W odpowiedzi wszyscy słyszymy to samo burczenie, co na początku, tylko tym razem jakby też po prostu w głowie wiemy, co ono oznacza. Przez moment widzicie jakby wzruszenie na twarzy. Ociera jedną męską łzę. Po chwili mówi tak właściwie do nikogo, że nawet jeśli wiem, że to nieprawda, to miło to usłyszeć.
Towarzyszka staruchy zatrzymuje się w tym momencie koło Torvalda, kładzie mu rękę na ramieniu i mówi: młodzieńcze, nie należy nigdy niczego zakładać. Wierz mi, mam swoje lata. Byłam w błędzie więcej i częściej niż praktycznie każdy, kogo znałam.
Jeśli chodzi o moją córkę, to jest to lekcja, którą wyciągnąłem już dawno. No dobrze, został nam Krzysiek z powrotem.
Tak, a mi została tylko jedna lokacja. Podtopione
zapadła dziura?
Domostwo. Zapadła dziura?
Podoba mi się zapadła dziura. Brzmi dumnie. Todd siedzi obok Edwigi i rozmawia z nią na temat tego, że skoro zapomniała, jak się nazywa i nie podoba jej się to imię, które miała, to może jej wymyślimy nowe imię. I zaczyna wymieniać po kolei imiona i się pyta, czy się Edwidze podoba. I mówi na przykład Kasia. Nie? Arlana.
Nie brzmi jak ja. Nie, też nie brzmi jak ja.
Genovefa.
Nie brzmi jak ja. To trwa 3 godziny.
Jordana przez rzet.
Czekaj. Nie brzmi jak ja.
W pewnym momencie staje koło was towarzyszka staruchy z zatoki.
A jak ty masz na imię?
Przez lata nazywano mnie rozmaicie. Teraz jestem znana jako towarzyszka staruchy. Z tej miano równie dobre jak inne.
Może ty chcesz być towarzyszką Toda? Pyta się Edwigi.
Też
to nie upodrywa?
No.
Sorry, jestem zajęta. Czy to nie dziwnie być nazywanym jakby w odniesieniu do kogoś? Zamiast swoim imieniem?
A czym są nazwiska, jeśli nie odniesieniem do innych osób, które nie są nami?
To się patrzy na staruszkę z takim, ja to miałem powiedzieć! Ja jestem bardzo mądrym lisem.
Rzeczywiście.
Tak, się o tym już wiele
pamiętam. Razy. Masz zaskakująco często miewasz rację.
Todd się na nią patrzy z takim, ale ja cię nie znam.
Towarzyszka staruchy zaciąga się głęboko, tak wełszy w pewnym momencie, wiatr się zmienia. Zbliżamy się. I Todd, wełsząc, czuje przepyszny zapach, od którego ślinka zaczyna mu uciec z pyszczka. Jakiegoś smażonego jedzonka, ale smażonego w sposób, który nawet Toddowi zdaje się upasować. A towarzyszka staruchy wskazuje przed siebie, przed nas wszystkich, wskazuje przed staruchę na zbliżającą się linię brzegową drugiego brzegu żwirowego morza. Prosto tam, gdzie się kierujemy, wznoszą się ogromne kamienne słupy, które potem ciągną się też w głąb lodu, zdają się wyznaczać jakąś drogę. A przy tej pierwszej parze kamiennych słupów, tych, które stoją jeszcze wpuszczone w wodę, u ich podnóży powstała wioska. Wioska na palach, są tam chaty. Część z nich zresztą jest zbudowana tak, że ich ściany stoją w wodzie i zapach zdaje się dobiegać gdzieś stamtąd.
Słuchajcie, mają tam smażalnię!
Zresztą dostrzegamy, jeśli słowa Todda sprawiają, że cała grupka zaczyna przyglądać się temu, do czego zbliża się starucha z jeziora, to dostrzegamy, że na przystani zaczynają ustawiać się sylwetki osób, które zdają się czekać na staruchę z zatoki. Docierają do nas podniesione, pełne entuzjazmu głosy i widać, że machają rękoma. Jest to powitanie. Najwyraźniej cała wioska cieszy się na przybycie wielkiego kraba.
W momencie, kiedy starucha powoli na swoich odnóżach zaczyna się opuszczać coraz niżej, żebyśmy mogli zejść na ląd, a czekający na transport pasażerowie mogli się zaabordażować, zakrabować? Powiedzmy. To zbieramy swoje rzeczy, stajemy na brzegu i w tym momencie Todd się odwraca do towarzyszki staruchy i pyta się, jak możemy się wam odwdzięczyć, bo bardzo nam pomogłyście.
Nie ma takiej potrzeby. Czekałyśmy na was. To było bardzo ważne, żebyśmy pomogły wam w tej drodze.
Dlaczego?
Ponieważ tego potrzebowaliście.
A spotkamy się jeszcze kiedyś?
Pamiętam, że tak, mówi Todd. Po czym patrzy się takim przebiegłym wzrokiem na staruszkę.
Staruszka uśmiecha się.
Pewnie znowu masz rację.
Rozbawiony Todd prycha i zeskakuje na ląd. Na molo. I to tyle.
To teraz mła.
Więc... Gdzie nas kierujesz?
Przenoszę token Magini do bram Umbry. Dun, dun, dun. Dobrze, jak to wygląda? Kolumny, które opisał Krzysiek i które rozciągały się w głąb podziemi, także aż niknęły w roztaczających się tutaj mrokach. Gdy podążamy przed siebie, ciągną się dalej, w równych odstępach. I choć przy podłodze nie widać na nich żadnych dekoracji, jeśli spojrzeć troszeczkę wyżej, widać, że są one rzeźbione w bardzo misterne wzory. Czasem można się w nich dopatrzeć roślin, czasem zwierząt, czasem wzorów geometrycznych, czasem różnych symboli czy znaków, a nawet liter albo liczb. I orientujemy się w pewnej chwili, że to nie jest tak, że te zdobienia zaczynają się dopiero od pewnego momentu, ale że z biegiem czasu zostały na dole przy ziemi wytarte. Czy to dłońmi podróżujących tędy istot, czy to przypływami i odpływami tutejszych podziemnych wód, czy jakimiś, czy z jakichś innych powodów. I teoria z tym, że być może zrobili to z biegiem lat kolejni ludzie, czy kolejne istoty, nie wydaje się nie na miejscu, dlatego że nie jesteśmy jedynymi podróżnymi, którzy poruszają się pomiędzy tymi kolumnami. Tak jak na brzegu żwirowego morza rozrosła się wioska, której mieszkańcy i przejezdni z radością witali staruchę z zatoki, tak i tutaj w głębi pomiędzy kolumnami raz na jakiś czas wyrastają małe wioski, domki. Po drodze mijamy nawet coś, co wygląda jak zajazd przydrożny podziemny. Raz na jakiś czas mijają nas też inni podróżni, wozy. Słyszymy nawet z oddali między kolumnami tętent kopyt. Widać, że choć do tej pory w dużej mierze podróżowaliśmy sami, raz na jakiś czas natykając się na tutejszych mieszkańców, w istocie w podziemiach toczy się życie. Trwa handel. Wiemy też, że można tutaj uprawiać jakiegoś rodzaju rośliny, więc na własne oczy widzimy, że podziemie nie są takie puste i niesprzyjające, jak być może myśleliśmy, wchodząc w czeluścia, które nas tutaj doprowadziły.
Narissa w pewnym momencie nawet mówi, że słyszałam, że są tutaj szlaki handlowe i wiedziałam, że kupcy tędy podróżują, ale nigdy nie spodziewałabym się, że będzie tutaj taki ruch.
Nawet w dżungli mijaliśmy ślady wozu.
Tak, pamiętam je.
Wszystko wraca. Wszystko się kołem toczy.
Szczególnie wóz.
Tak. I kiedy tak podążamy dalej między kolumnami, to widzimy, jak przy tym, co byśmy nazwali horyzoncie, coś się w pewnym momencie pojawia, zaczyna się zza tego horyzontu wyłaniać. Trudno stwierdzić, w jaki sposób to dostrzegamy, biorąc pod uwagę, że w dużej mierze sufit tych podziemi podpartych kolumnami, w których się znajdujemy, jest spowity mrokiem. Z każdym kolejnym krokiem, który robimy przed siebie, widzimy, jak za krzywizny horyzontu wyłaniają się ogromne wrota. Fakt, że są one ogromne, uświadamia nam to, że skrywała je krzywizna ziemi, po której idziemy. I z każdym kolejnym krokiem robią się o nas coraz większe i zajmują coraz więcej naszego pola widzenia. Gdy tak idziemy i się im przyglądamy, zdajemy sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie były to drzwi skalnych czy też górzystych gigantów. W ciele jednego z nich przez moment się znaleźliśmy. Być może to było wejście do jakichś ich komnat, z których korzystali. Natomiast ich rozmiar jest naprawdę imponujący. skalę trudno sobie wyobrazić. Zwłaszcza w panujących tutaj ciemnościach. W momencie, kiedy dostrzegamy klamkę, ogromną klamkę, prawdopodobnie wielkości zamku, w którym w Istalii, który Nerissa wielokrotnie widywała z okna, orientujemy się, że drzwi są złamane. A właściwie nadłamane. Że prawdopodobnie od podłogi aż do dziurki od klucza biegnie bardzo wąska, ale bardzo, bardzo, bardzo długa szczelina. Wydaje się, że w wyniku rozszczelnienia się drewna, z którego prawdopodobnie zbudowane są te drzwi, chociaż trudno sobie nam wyobrazić tak ogromne drzewa, bo gdzie miałyby one rosnąć? W porównaniu do drzwi szczelina wydaje się wąska. Orientujemy się, że to właśnie poprzez nią wydostaniemy się do Umbry z podziemi, gdyż to, co z tej odległości wydaje się drzazgą szerokości może paznokcia, gdy dojdziemy do progu tych drzwi, będzie ogromnym, szerokim korytarzem w drewnie, którym będziemy mogli wydostać się na powierzchnię. I to są bramy Umbry. A tym, co jest złamane, jak głosi prompt, są drzwi.
Panie, kto to tak panu?
Panie, tutaj się kitu nałoży, będzie gites.
5 minut zrobione, co tam?
Jakby...
Za obiad zrobię.
Nie odmalowałam nic dalej, dlatego że bardzo mi zależało na tym, żeby podkreślić skalę tych drzwi, to po pierwsze, a po drugie, żebyśmy w trasie do tych drzwi ewentualnie mogli rozegrać dowolne sceny jeszcze z tej lokacji, jeżeli ktoś będzie miał taką ochotę.
Ja przesunę swój żeton na Gwiezdne Wybrzeże. I myślę, że to Gwiezdne Wybrzeże to jest jedna z takich wiosek, które mijamy na drodze do tej ogromnej bramy do Umbry. Ta wioska się tak nazywa, ponieważ ona jest dosłownie nad wodą, ale jakby całe miasto się rozciąga, jakby obejmując to wybrzeże. Wszystkie budynki, które tam są wymalowane farbą robioną z tych żyjątek, tych błyszczących z żwirowego morza. Więc po prostu każda kropka, każdy jakiś mały rysunek z daleka wygląda po prostu jak gwiazdy, szczególnie wieczorem. Dzisiaj wygląda to jeszcze bardziej okazale, ponieważ kiedy tam przybywamy, okazuje się, że jest tam jakiś festiwal. Jest bardzo dużo ludzi, są powystawiane jakieś stragany, gra muzyka. Co jest jakaś, wiecie, taka scena, w sumie trudno to nawet nazwać sceną, to jest jakby parę skrzynek ustawionych na sobie, gdzie można po prostu stanąć na podwyższeniu i zacząć swój występ. I ludzie się po prostu zbierają dookoła i może siadają na jakichś kocach, albo po prostu stoją i przyklaskują. Nie wiadomo w zasadzie, co dokładnie świętują. Zdają się być po prostu w dobrych humorach i jakby ucieszeni zupełnie bez okazji. Nawet nie wiem, czy rozpoznają magię w jakikolwiek sposób, ale po prostu goszczą nas tak jak swoich. Kiedy już dochodzimy bliżej i jesteśmy w środku tego tłumu, a jest tam naprawdę wielu ludzi i po prostu, żeby przejść między... jakby przejść przez uliczkę, która jest postawiona między właśnie paroma budynkami. Już nawet część tych budynków już wchodzi trochę na wodę nawet i po prostu idzie się przez molo w pewnym momencie. Więc jak tak idziemy przez te uliczki, mimo dużej ilości ludzi, to widzicie, że Von się od nich nieszczególnie odsuwa. I tak jak wcześniej próbowała zachować jakiś dystans, to teraz normalnie ociera się ramionami z ludźmi, albo klepie Torvalda po ramieniu, żeby mu coś tam pokazać na jakimś straganie. Zakłada Todowi jakieś papierowe czapeczki, które tam są robione na jednym ze straganów. I też po prostu styka się ramieniem z Sedwigą i po prostu mówi coś do niej.
Stanęła obok siebie.
Z Nerissą, przepraszam.
Teraz Ania już zapomina, jak się postaci nazywają.
O, klątwa przychodzi na mnie. Styka się ramieniem z Nerissą i coś jej szepcze na ucho, śmiejąc się z jakiegoś ulicznego płazna albo jakiegoś akrobaty. Zostajemy tam dłużej. Myślę, że wszyscy mamy poczucie, że moglibyśmy już wyruszyć i po prostu dotrzeć w końcu do bramy tej, bramy Umbry, bo przecież tam zmierzaliśmy ten cały czas. Ale jest tutaj tak lekka i tak przyjemna atmosfera, że nie chcę się opuszczać tego miejsca zupełnie. Więc wszyscy pozwalamy sobie na po prostu parę dłuższych momentów wytchnienia i po prostu siadamy przy jednej z tych niewielkich scen na jakimś rozłożonym kocu i po prostu wszyscy siedzimy słuchając, jak jakaś kobieta, której włosy po prostu sięgają zupełnie do kostek, bardzo takim dźwięcznym głosem śpiewa jakąś balladę, taką powolną i taką sprzyjającą zamyślaniu się. Von siedzi koło Nerissy. Ta usypiająca pieśń po prostu sprawia, że w pewnym momencie kładzie głowę na jej ramieniu, bierze jej dłoń i kładzie na swojej nodze i przez resztę występu po prostu głaszcze ją po wierzchu tej dłoni. I to koniec tej sceny, bo promptem było, co zanika. I zanika strach przed kontaktem. Zanika obsesja na punkcie dystansu.
To teraz Kamil?
Ja myślę, że ja się przesunę na The Dusk Road, który nazwę tutaj zmierzchłym szlakiem, który być może ktoś nam wytłumaczył, że to tak trochę się niektórzy nazywali to szlakiem zmierzchu, niektórzy zamierzchłym szlakiem, bo istnieje tutaj od tego czasu, a kiedy jakby patrzy się na drogę prowadzącą przez szczelinę w drzwiach, co jakiś czas ktoś jakby udaje się do środka albo ktoś przychodzi jakby z zewnątrz. Ale nawet kiedy jakby nikogo, jakby nie widzimy żadnych osób, to jakby po drodze, tak na kilkanaście, kilkadziesiąt metrów jakby przed bramą, widać cienie jakby ludzi i karawan i wypraw, które tamtędy przejeżdżały. A przynajmniej tak mówią ludzie, że to są cienie tych wszystkich wypraw, które się odbyły dawno, dawno temu. Kiedy my tutaj próbujemy się zorganizować, zanim w ogóle zdecydujemy, jak wyruszyć w dalszy, wyruszyć w dalszą drogę, Torvald jakby wielokrotnie jakby po prostu obserwuje tę szczelinę w drzwiach i wypatruje jakby za każdym razem. Widać, że jakby podnosi się, kiedy ktoś stamtąd wraca, też obserwuje czasem jakby ludzi, którzy wyruszają do środka. Czy ktoś chciałby zapytać Torvalda, czego wygląda?
Może Magini. Już miała parę rozmów z nim o tym i wie, że Torvald o wiele mniej mówi niż trzyma w sobie. Więc myślę, że pyta go w końcu. Czy spodziewasz się czegoś w tej szczelinie?
Tak. Widziałem twarz córki na tą sadzawką, którą byliśmy jeszcze w jaskini.
Jak wyglądała? I wiem, że...
Moja córka... Widziałam, gdzie była. Była... Była tutaj. Ale być może była też w środku. I nie jestem... Cały czas... A ty sama mówiłaś, że ją tutaj spotkam. To mi obiecywałaś, że po drodze ją... A droga powoli się kończy.
Więc spodziewasz się, że będzie po drugiej stronie tej bramy?
Może. A może właśnie... A może jest gdzieś tutaj i zaraz tam wyruszy. A może... Może jest w środku i zaraz tamten wyjdzie. Ja muszę z nią porozmawiać. Muszę mieć szansę choć raz jeszcze z nią porozmawiać.
Jeśli jej nie spotkasz, to co się stanie?
Nie będę mógł jej przeprosić.
Przeprosić za co?
Za to, że nie wierzyłem jej, kiedy mówiła mi, kim jest.
I teraz wierzysz.
Przez tyle lat byłem przekonany, że mam dwóch synów. I nie wierzyłem. I nie byłem w stanie uwierzyć. Nawet moja żona to widziała, ale rzucałem to na karb choroby. I kiedy magia dała jej to, czego była przekonana, że nigdy nie dostanie. Widziałem to szczęście. I byłem wściekły, że nie mogę w nim uczestniczyć. Więc byłem wściekły na nią, że miała czelność być szczęśliwa, kiedy ja jej nie wierzyłem. I kiedy widziałem ją po raz ostatni, była smutna, że odchodzi, ale musiała odejść i rozumiem, że nie dałem jej innego wyboru. Ale chcę choć raz móc przed końcem być razem z nią szczęśliwy. I jeśli to przegapię, to ostatnia rzecz, którą mógłbym naprawić w swoim życiu, która miałaby jakieś znaczenie, przypadnie.
Myślę, że Magini słucha tego wszystkiego z dużym skupieniem i wyciąga dłoń przed siebie. Nad tą dłonią pojawia się kropla wody, ale widać, że w dość niestabilny sposób się unosi, jakby Magini miałaby problem. Jakby Magini miała problem z utrzymaniem jej tak w powietrzu. Mimo tego, że jest tak mała. Po chwili zaciska dłoń delikatnie i otwiera ją w stronę Torvalda. I Torvald czuje, że kompas w jego torbie staje się trochę cięższy. Kiedy go wyciąga, widzi, że wskazówka jest zrobiona z zupełnie innego materiału i sam kompas wygląda inaczej. Wskazuje zupełnie inne miejsce niż wskazywał ostatnio. Magini opuszcza dłoń i wydycha długi oddech, jakby bardzo ją to zmęczyło. Ale uśmiecha się w trochę smutny sposób i mówi: bardzo chcę i zależy mi na tym, żebyś miał jeszcze ten jeden albo więcej momentów, ze swoją córką. Jestem pewna, że ona tak, żeby tego chciała. Więc nawet jeśli to ostatni mój podarunek dla ciebie, to zdecydowanie jeden z lepszych, jaki mogłam ci podarować na tej podróży.
Thorvald w ogóle kładzie rękę na ramieniu, kładzie głowę. Mam nadzieję, że masz rację. I dziękuję, że mnie tam prowadzisz.
Masz jasny cel i wiesz, co zrobić. I wiesz to od dłuższego czasu, mimo tego, że byłeś w błędzie na początku. Chcę ci po prostu pomóc naprawić błąd, o którym myślisz od tak dawna. Myślę, że Magini go obejmuje i po prostu chce go przytulić, bo widzi, że to jest ciężki moment dla niego.
I że... Na początku stoi jakby jak wryty, po prostu go obejmuje, ale jakby po krótkiej chwili jakby odwzajemnia uścisk. Myślę, że na tym zakończymy. A to było brzemię, które niesiesz w tej lokacji.
Nice. Wcale nie miałam łez w oczach.
Nope, nobody crying here. Krzysztofie.
Dobrze, więc ja przesuwam swój żeton na lokację uroczyste ognie. Konkretnie sztuczne ognie. W pewnym momencie niebo zaczyna rozbłyskać wybuchami kolorowych petard i fajerwerków. I jest to po prostu kolejna część trwającego tutaj święta. Tak jak wcześniej widzieliśmy te tłumy, byliśmy na koncercie. W pewnym momencie po prostu przychodzi pora na fajerwerki, które jak się okazało, większość zebranych chomikowała już od jakiegoś czasu. Więc po prostu kolejne wyglądają jak otwierające się kolorowe kwiaty, rozbłyski ognia. Po prostu malują całe to miasteczko na różnobarwne kolory. Hałas jest przy tym niesamowity, w związku z czym Nerissa musi je przekrzykiwać, żeby Thorvald ją usłyszał, gdyż albowiem w tym miasteczku jest targowisko. A jeśli jest tam targowisko, to jest tam Nerissa. A jeśli Nerissa jest na targowisku, to potrzebuje kogoś, kto będzie niósł jej rzeczy.
Zastanawiałem się przez moment, czego Nerissa może chcieć od Thorvalda.
Pieniędzy. To była druga opcja.
W związku z czym idziemy tak przez targowisko i Nerissa się praktycznie nie zamyka. Zakładam, że Thorvald po prostu znosi jej rozmowę. Nie tyle bierze udział, co znosi. A Nerissa po prostu kontynuuje temat rozpoczęty parę stoisk temu, mówiąc: no i widzisz, zapełniłem już cały szkicownik, więc potrzebowałam nowego. No i jest piękny, zobacz, to chyba jest cielęca skóra. Albo to salamandra. Właściwie to nie wiem. W każdym razie rzecz w tym, że podróżujemy od miesięcy. Ja na szczęście mam jeszcze trochę koron, ale wyobraź sobie, oni ich tutaj nie uznają. A ja powiedziałem, że to jest złoto i nic. Więc co miałem zrobić? Mam jeszcze trochę tego sznurka z Barleytown. Nie przeszło. Hironowie, pewnie pamiętasz, posługiwali się głównie wymianą ubrań. Z czego plus jest taki, że my nie potrzebujemy wielu nowych, bo udało mi się tam załatwić nam jakieś w miarę dobrym stanie i tak dalej. No a minus jest taki, że właściwie poza ubraniami, które mamy na sobie, to nie mamy już wiele, zwłaszcza na wymianę. Próbowałam nawet opchnąć to pióro. No wiesz, które, gdzie ono jest, Ja no tutaj biuro w tym momencie wylatuje nad ramieniem Nerissy. Nerissa najpierw otrzepuje się z niego, po czym łapie je. No, ale nikt go nie chciał. Wyobraź sobie. Tak, dla mnie to też jest niewiarygodne. Nerissa chowa biuro. I nie uwierzysz, co w końcu przyjęli. Kamyki ze żwirowego morza. Edwiga zbierała dla mnie ładne kamyki i okazuje się, że nie rozumiem. Czasem nie rozumiem ludzi. Ale skoro o niej mowa, to jaka ci się teraz wydaje?
Edwiga wydaje się być oczyszczona. Nie umiem znaleźć lepszego słowa, ale tak jakby coś się jej przestawiło w głowie. Tak jakby
no,
zaczynała
chyba
od początku. Tak, tak.
Wyobrażasz sobie żyć bez imienia? Bo ja próbuję. Ciągle próbuję i...
Czemu próbujesz żyć bez imienia? Czym ci
próbuję zrozumieć, jak ona może. Zaczęłam się do niej zwracać, von Stormgard, żeby nie miała wątpliwości, że do niej mówię.
Wiesz, ile ja bym dał, żeby móc tak po prostu zacząć od nowa i po prostu...
A to nie jest... Ona pamięta, kim jest. Ona pamięta drogę, którą przeszliśmy. Po prostu...
Ale po prostu nie daje jej sobie... Nie pozwala, żeby to na niej ciążyło. To jest dar. Cokolwiek znalazła w tamtej dżungli, pozwoliło jej popatrzeć na siebie od nowa. Mam nadzieję, że się nie mylę, popatrzeć na ciebie od nowa i pozwolić sobie na rzeczy, których odmawiała sobie nie wiem od jak dawna.
Nerissa kiwa głową, po czym odzywa się, dając do zrozumienia, że słuchała tylko jednym uchem. Jak byś się nazywał, gdybyś nie nazywał się Torvald?
Pewnie wciąż bym się nazywał Świniopasem. To mi nigdy nie przeszkadzało. Może sam Świniopas? Ma to jakąś taką prostotę, która mi się podoba.
Myślisz, że powinnam jej powiedzieć, żeby zaczęła do mnie mówić Sartiame?
To wie.
Myślę, że to może być koniec tej sceny.
Are you okay?
Yeah.
Ojej.
Już to przeżywam.
Aha, podpowiedź do tej sceny brzmiała szykowanie się na koniec.
To ja w takim razie przesuwam swój znacznik na zatarty monument. Dzieje się to w tym samym czasie, gdy Nerissa i Torvald poszli na targ. Magini gdzieś swoim lekko denerwującym zwyczajem zniknęła, czy też się oddaliła. Czasami tak jest, że coś do niej mówimy, odwracamy się na moment, a po czym, kiedy zwracamy się znów do niej, żeby kontynuować myśl, miejsce po niej jest puste. Część z nas już do tego przywykła, a część nie. Więc Todd został sam z von Stormgard. Myślę, że przechadzają się po miasteczku pod rozbłyskającymi i wybuchającymi sztucznymi ogniami. Widać, że dziwnie na nie reaguje. W sensie, to nie jest tak, że boi się hałasu, który jest dość głośny, ale widać, że jego oczy się mrużą, kiedy niektóre światła rozbłyskają, kiedy w niebo wzbijają się fajerwerki, które niekoniecznie przyjmują jakieś konkretne kształty. Wybuchają ferią zieleni i różów i żółci i błękitów. Ale swoim zwyczajem nadal kica i gania tu i ówdzie między nogami von Stormgard. Podbiega raz na jakiś czas do dzieci i się między nimi kręci i raz na jakiś czas daje się pogłaskać. A to podbiegnie do jakiejś kobiety, która piecze nad żarzącymi się węgielkami paski drożdżowego ciasta nawinięte na takie bloczki, które potem posypuje różnego rodzaju albo przyprawami i skwarkami, polewa masłem, albo cukrem i cynamonem i goździkami i daje dzieciakom.
Daje też von Stormgard, bo jakby patrzy na to zafascynowane i chętnie to bierze.
I Todd, biegając tu i ówdzie raz na jakiś czas, nauczony już doświadczeniem, krzyczy: Von! Von! Chodź tutaj! Czym bardzo konfuduje ludzi dookoła niego, bo najpierw krzyczy Von, a potem chodź tutaj! Tak! Więc
Von ma sprzeczne sygnały, już się przyzwyczaiła.
Tak, tak.
Więc podbiega.
Jest to kłopotliwe, ale również bardzo humorystyczne.
Co się stało, Todd? Co
zobacz, zobacz! I pokazuje jej tam jakąś kolejną rzecz, którą znalazł. Może jakiegoś błyszczącego świerszcza nawet podziemnego, który tutaj jest pełno, bo już je wielokrotnie słyszeliśmy.
I w ten sposób... Jadłeś już takiego?
Nie.
Chciałbyś zjeść takiego? Okej, okay, szybko, recenzja. Czy to jest lepsze niż to, co ja jem w tym momencie? I daję mu kawałek tego, co je.
Moje się bardziej świeci.
Ja nie brałam pod uwagę w smaku...
Szczerze zęby, tego, z jednego mu wystaje ten urwana nóżka świerszcza.
Zjedz do końca.
To się oblizuje. I tą metodą spacerują sobie po miasteczku i w pewnym momencie dochodzą do placyku, wokół którego są rozstawione ławki i pewnie normalnie rosłyby jakieś drzewka, ale tutaj w podziemiach bywa z tym różnie. Na tych ławeczkach siedzą sobie rodziny z dziećmi, siedzą sobie starsze osoby, jakaś para nastolatków gdzieś tam w dalszym kącie się obciskuje i widzimy, że po środku tego placyku stoi rzeźba. Mniej więcej wzrostu, nie wiem, 2 metrów, może 2,5. I wydaje się w pierwszej chwili trochę taką bezkształtną spiralą kamienia. Ale gdy ją obchodzimy, żeby spróbować znaleźć tabliczkę albo dopatrzyć się, co to jest za kształt, co przedstawia, widzimy w tej rzeźbie, zatartej dotykiem małych dzieci przede wszystkim, zresztą właśnie jedne przebiegają obok nas, przejeżdżając łapą po tej rzeźbie, jakby biegając dookoła z ręką przytkniętą i się ganiają. Widzimy, że ten kształt jest lisem. I Todd w pierwszej chwili staje jak wryty, a von Stormgard, gdy pochyla się nad tabliczką wpuszczoną w postument rzeźby, widzi napis Aurora.
Kojarzysz to? W sensie, nie zakładam, że wszystkie lisy się znają, ale to chyba musi być ktoś ważny, skoro dostałeś pomnik.
Widzisz, że Todd się otrząsa ze swojego stuporu i wiodąc za twoim wzrokiem, patrzy się na tabliczkę z napisem i widzisz, że w momencie, kiedy jakby czyta ten napis, jego oczy na moment rozbłyskają światłem. Tak jak u niektórych zwierząt, kiedy się skieruje na nie latarkę w ciemności i światło się odbija od wnętrza ich soczewek, tak samo się pozornie dzieje u Todda. I gdy podnosi głowę, patrzy na ciebie z powagą i mówi: to nie jest rzeźba byle jakiego lisa. To jest rzeźba lisa, który stworzył gwiazdy i zorzę polarną. I jakby chciałam pokazać łapką w górę i tryka łebkiem w górę, jakby wskazując na sufit i na rozbłyskające nadal pod nim sztuczne ognie i mówi: to jest na jego cześć, to jego święto. Święto ogni i świateł i zorzy.
to wszystko on stworzył sam?
Tak.
W sumie mam wrażenie, że było o tym w tej książce, którą mi kupiłeś z Nerissą, ale... Nie czytałem jej bardzo dokładnie i pamiętam tylko obrazek, ale wiem, że to imię oznacza pradawnego lisa, który biegał tak szybko, że iskry z jego futra rozbłysły na nocnym niebie jako gwiazdy. A jego ciepły oddech zamienił się w zorzę polarną, żeby rozświetlać noc.
Też byś tak chciał? Też chciałbyś być takim magicznym lisem?
Ja jestem magicznym lisem.
Ty już jesteś, to prawda. Ale czy chciałbyś być tak legendarnym lisem w jakiś sposób?
Nie.
Jakim lisem byś chciał być?
Ja bym nie chciał być lisem. Ja bym chciał być człowiekiem. Bo pamiętasz, jak Nerissa się ze mnie śmiała, że jestem szalony, bo słyszę głosy w swojej głowie?
No, pamiętam. Nie były zbytnio miłe z tej strony.
To jakby tak merda głową na zasadzie Nerissa, co zrobić?
Von też tak kiwa głową na boki.
Tak, gdyby Todd mógł wzruszyć ramionami, to by wzruszył ramionami. Ja nie jestem szalony, ale ja naprawdę czasami słyszę głos w głowie i teraz na przykład, jak przeczytałem to imię, to nie potrafię tego wytłumaczyć, ale dopóki go nie przeczytałem, to nie wiedziałem o tym, że to jest jego święto, że to on stworzył gwiazdy i zorze. Ale odkąd straciłem rodzinę i odkąd zetknąłem się z magią, to tak już mam, że czasami jak coś usłyszę albo przeczytam i nie wiem, co to jest, to głos mi podpowiada.
A ten głos to twój głos czy cudzy?
Todd się tak na chwilę zamyśla, po czym patrzy się na miękką, zatartą postać niebieskiego lisa, który stoi wyczesany w kamieniu koło nas i mówi: nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale mam przeczucie, że to on? Albo magia? Nie wiem.
Że magia do ciebie mówi? I że ma głos?
To energicznie kiwa głową.
Widzieliśmy już dużo przykładów na to, co magia jest w stanie zrobić. To może jest też w stanie zamienić cię w człowieka. Może dlatego do ciebie mówi. Bo ma jakiś cel związany z tobą? Albo chce ci dać nadzieję? Wiesz, skoro ten lis stworzył te zorze i gwiazdy, to brzmi, jakby był w stanie zrobić naprawdę dużo, więc zamienienie cię w człowieka chyba też byłoby możliwe. Nie znam się na tym szczególnie, a Magini znowu gdzieś zniknęła, więc...
Magini... Bo ja już z nią rozmawiałem na ten temat i Magini powiedziała, że to jest tak nieprawdopodobne, że aż prawie niemożliwe. A ja mam nadzieję, bo muszę ją mieć, ale miał okazję zmienić mnie w człowieka. I zamiast tego dał mi słowa. I dał mi myśli. I mógł, jeśli rzeczywiście miał taki plan, mógł skończyć to, co zaczął. A nie zostawiać mnie tak o...
Wiesz, bez słowa i myśli to jest jakaś część bycia człowiekiem. Jesteś trochę łącznikiem między w zasadzie ludźmi a magią też w jakiś sposób, bo nie możesz się komunikować z innymi zwierzętami, tak?
Inne zwierzęta mnie nie lubią. Chyba, że też potrafię mówić. Chyba czują, że jestem inny. Ale patrz, jakiego miałem nosa. Powiedziałeś, że jestem łącznikiem, a ja noszę listy. To jest taki łącznik.
Widzisz? A sam sobie wybrałeś noszenie listów?
Tak.
No widzisz? I pasuje. Więc może to jakieś przeznaczenie.
Może.
Ale wiesz, myślę, że też dużo może się okazać, jak już wyjdziemy na powierzchnię. Wiemy, że idziemy do miejsca, gdzie to wszystko miało początek. Ta magia i wszystko, co się stało dzięki niej i przez nią. A ja chyba zaczynam wierzyć w nowe początki. Więc może jest jeszcze szansa na to, że dostaniesz to, co chcesz. I płaszczę go po głowie, trochę pocieszając taką czułością. I tak mówię mu po jakimś czasie, jak już przeminie ta chwila takiego zamyślenia, że no, jakbyś był człowiekiem, to miałbyś po prostu najbardziej rude włosy na świecie. Nie byłoby rudszej osoby od ciebie.
The rudest.
The rudest. I może miałbyś nawet takie, wiesz, białe końcówki włosów, tak jak masz ogon?
Todd smutno się do niej uśmiecha i wtula pyszczek w jej rękę, kiedy go głaszcze. I raz na jakiś czas zerka pomiędzy wybuchającymi pod sufitem sztucznymi ogniami, które malują kolory zorzy, a posągiem niebiańskiego lisa.
Myślę, że Von naprawdę wierzy w to, że jest jakaś nadzieja dla Todda i jego marzeń. Więc ja, to koniec sceny.
I co teraz?
Teraz Ania ma wybór. Może albo rozegrać ostatnią lokację, która została w tym miejscu, albo może przesunąć żeton Magini i ruszymy dalej. Ten drugi wybór zakończy nam odcinek właściwie.
Tak, myślę, że to była dobra scena na zakończenie. Więc myślę, że Magini decyduje o tym, żeby w końcu przekroczyć bramę Umbry. Myślę, że święto się kończy. Mamy jeszcze noc do przespania, do zebrania swoich rzeczy, do kupienia tego, co się da i sprzedania tego, co się da, do złapania tylu chrabąszczy, tylko potrzebujemy. I myślę, że Magini budzi się pierwsza ze wszystkich. Tak zazwyczaj jak to Todd budził się jako pierwszy, to kiedy otwieramy oczy, to Magini już stoi w progu plecami do wszystkich i po prostu patrzy przed siebie, patrzy na tą bramę, która jest widoczna praktycznie z każdego miejsca w tym mieście i mówi, że czas wyruszyć. Chociaż to dziwne uczucie być już tak blisko zakończenia tej podróży. Uśmiecha się trochę smutno i po prostu zaczyna iść przed siebie. I co nas czeka po drugiej stronie?
W ostatnim odcinku.
ostatnim odcinku. Dun, dun, dun.
No den.
No.
No, to się stało rzeczywiste.
Masakra.
Tak, to dziękujemy wam bardzo.
Ile ten odcinek będzie trwał, bo mam wrażenie, że 3 godziny będziemy potrzebowali, żeby to zakończyć.
A, zakończyć? Myślałam, że mówisz o tym odcinku.
Nie, to odcinek to dwie. Jestem.
Dobra, to na razie zakończmy ten, a potem się zobaczy.
No. Nawiązanie do gustak.
Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Jeżeli macie jakieś komentarze, to bardzo chętnie je przeczytamy pod tym filmem na YouTubie. Możecie też nas szukać na wszystkich social media. Bardzo gorąco zachęcamy do wsparcia sesji na podsłuchu na patronite.pl/sesje. Tam na różnych progach macie różne fajne bonusy, w tym na przykład wideo omówienia odcinku, więc możecie się dowiedzieć o naszych pomysłach co do ostatnich dimagi i różnych wątków, które się rozegrały inaczej niż żeśmy podejrzewali. Możecie też sobie kupić gadżety z logo sesji lub innymi podcastami w ramach podsłuchane.pl na podsłuchane.pl/sklep. I to chyba tyle. Dzięki i do zobaczenia w ostatnim odcinku.
Ja, prawdopodobnie.
Pa, pa.
Dzięki.
Na razie.
I pa.
Cześć.
There's a crab eating the moon? With tiny crab pictures. I love
specjalnie
it.
Specjalnie sprawdziłem, w jaki sposób kraby jedzą i znalazłem przed chwilą znalazłem wideo kraba jedzącego chipsy. Wygląda to bardzo uroczo.
Ja właśnie myślałam, co w ogóle kraby jedzą, więc chipsy to nie była odpowiedź, którą się spodziewałam. Aby go nie usmażyli.
That escalated quickly.
Ja to mówię jako Ania, nie jako Von.
No, ale jakby okay.
Smażalnia plus ogromny krab, wszyscy się cieszą na jego widok.
Dziwnie na nie reaguje. W sensie, to nie jest tak, że boli... Boli? Nie. Nóżka na pewno go boli, czasami trochę jeszcze kuśtyka.